Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice, przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi, szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz on im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Kolejne nasze spotkanie, które ma nas wprowadzić tę atmosferę, która dotyczy ludzkiego uzdrowienia. I patrząc na to doświadczenie, trzeba zobaczyć problem, który nurtuje każdego z nas. To jest problem dotyczący ducha zniechęcenia. To doświadczenie, które sprawia, że z wielkich dzieł Bożych, z tego wszystkiego, do czego zostaliśmy powołani, przez naszą małoduszność, lekceważenie czy zaniedbanie, czynimy małe dzieła. I dzisiaj, kiedy jesteśmy na tej mszy świętej, wspominając świętego Stanisława Kostkę, to jakby uświadamiamy sobie, że gdzieś człowiek potrzebuje spotkania z tym wszystkim, co jest trudnością. I może taką odpowiedzią na te ludzkie zmagania jest tekst z Księgi Rodzaju. 32 rozdział, werset od 25 do 32, który mówi o walce Jakuba z aniołem. Zmaganie się o rzecz wielką, ważną. Pokazujące, że w człowieku jest to doświadczenie czegoś, co jest poranieniem wynikającym z ludzkiej natury. I kiedy patrzymy na to wszystko, to uświadamiamy sobie, że zanim modlitwa nasza stanie się czasem uspokojenia i radości, często przechodzi przez trud, zmaganie i walkę. Problemem jest dostosowanie własnej woli do woli Pana Boga. Zraniona ludzka natura często na to nie pozwala. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś w nas jest coś, co nam przeszkadza, co nas blokuje w tym doświadczeniu łaski. To, czego Bóg domaga się, idzie wbrew naszej ludzkiej zmysłowości. I chorobą współczesnego człowieka jest lęk przed wzięciem odpowiedzialności za własne życie. To jest jeden z podstawowych problemów, z którymi się borykamy. Brać odpowiedzialność za swoje życie. I myślę, że to w jakimś stopniu prowadzi też do tego, że pojawiają się w nas różnego rodzaju nerwice, psychozy, które wynikają z tego, że ten lęk jest wewnętrzny. On powoduje to, że czujemy się sparaliżowani w istotnych naszych decyzjach, naszych zaangażowaniach. Z tego wynika również pewne niebezpieczeństwo i zagrożenie, szczególnie dla młodych ludzi. To jest problem sekt religijnych, które wciągają człowieka, które obiecują to, że nie będziesz się musiał o nic martwić. My wszystko za ciebie zrobimy, tylko przyjdź do nas. Zobaczmy, pokusa zwolnienia się z tego wszystkiego, co jest odpowiedzialnością. I zobaczmy, ile razy, kiedy czujemy się w jakimś stopniu dotknięci, chcielibyśmy tę odpowiedzialność przekazać komuś innemu, żonie, mężowi, współpracownikowi, przyjacielowi, księdzu, nauczycielowi czy innej osobie. Ale zobacz, że to ty masz brać każdego dnia odpowiedzialność za swoje życie. To nie jest tak, że ktoś inny za ciebie to zrobi. I myślę, że tu takim niebezpiecznym drugim problemem to jest to, że pojawia się też to, co jest reklamą, która robi z życia ludzkiego ciągłą zabawę. To nie traktuje poważnie tego, co jest odpowiedzialność. I można spowodować to, że zmaganie się ze sobą aż do wschodu jutrzenki, to, co jest w tym tekście z Księgi Rodzaju. Jakub się zmaga. Czuje się już tak osłabiony, że nie jest w stanie walczyć z aniołem. Ale przychodzi moment jutrzenki. Anioł wie, że ma odejść. I wtedy spełnia prośbę Jakuba, żeby mu pobłogosławił. I myślę, że ważnym momentem jest to w naszym zmaganiu, żebyśmy dostrzegali to wszystko, co jest przybliżaniem się do światła. Do światła łaski Bożej, do Bożego błogosławieństwa. Kiedy jest ciężko, kiedy czujesz się w jakimś stopniu zdruzgotany, jest nadzieja tej jutrzenki, o której mówi Księga Rodzaju. Zejście tego światła, które niesie ze sobą Boże błogosławieństwo. Kiedy patrzymy na te ludzkie zmagania, pojawia się to wszystko, co jest cierpieniem. I ważnym zadaniem dla nas samych jest przetworzenie cierpienia w modlitwę. Kiedy wydaje się, że to cierpienie przerasta moje możliwości, wtedy rodzi się potrzeba głębszej modlitwy. I patrząc na to wszystko, chrześcijanin nie może pragnąć takiego życia duchowego, które odrywałoby go od świata i zwalniało od dźwigania ciężaru innych ludzi. Można powiedzieć, że nawet mnisi poprzez swoją ascezę, modlitwę wstawienniczą, dzielą trudności swych braci. Zobaczmy, istnieje pewna zależność, że im bardziej modlimy się, to jesteśmy w stanie znieść większe cierpienie. Ale czy my się modlimy? Czy my rozmawiamy z Panem Bogiem? Czy też w jakim stopniu zaczynamy żebrać i mówić: Panie Boże, odsuń to ode mnie. Jest ten najtrudniejszy moment w życiu Jezusa Chrystusa, kiedy On mówi do Ojca: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Oddal ode mnie to wszystko. O czym już wiem, że nastąpi. Oddal to ode mnie, bo to przerasta moje możliwości ludzkie. I myślę, że w jakimś momencie to, co jest prawdziwym życiem duchowym, jest w jakimś stopniu zakorzenione w tych aktualnych warunkach świata. Modlitwa jest autentyczna, kiedy adoracja Boga łączy się z orędownictwem za wszystkich ludzi, którzy cierpią. Zobaczmy, to jest jeden z wymiarów tego cierpienia połączonego z modlitwą, kiedy adoruję Pana Boga i staję z cierpieniami moich braci i sióstr. To jest powołanie kapłana. Ale zobaczmy, że my również, jako ludzie świeccy, uczestniczymy w tej misji kapłańskiej, wynikającej z sakramentu Chrztu Świętego. Tu jest wpisana ta potrzeba życia duchowego, autentycznego, kiedy poznaję wymiar ludzkiego cierpienia, kiedy zanoszę tę modlitwę przed oblicze Pana Boga. I można by powiedzieć, że bliskość z ukrzyżowanym wyzwala człowieka. Czyni go zdolnym do jeszcze większej ofiary, ale nie prowadzi do cierpiętnictwa. Zobaczmy, często to cierpiętnictwo pojawia się wtedy, kiedy jest w nas zniechęcenie, kiedy jesteśmy uwikłani w grzech, kiedy jesteśmy spętani tą działalnością złego ducha. Wtedy jest to pewna forma cierpiętnictwa. Natomiast chrześcijanin jest tym, który poprzez łaskę sakramentalną uwalnia się od grzechu, aby jego cierpienie stało się autentyczną ofiarą, autentycznym darem dla Pana Boga. Jeżeli nie rozróżnimy tego, to często z tym cierpiętnictwem wiąże się taka postawa narzekania, postawa utyskiwania. Dzisiaj, będąc w szpitalu, rozmawiałem z jedną z osób, starsza pani, ale bardzo sympatyczna, pełna pogody, i mówi: proszę księdza, ja tu cierpię, ale wie ksiądz, po raz szósty jestem w szpitalu i uświadomiłem sobie, że za każdym razem czegoś nowego się uczę. Ja mówię: a czego pani się uczy tutaj? Ona mówi: za pierwszym razem nauczyłam się pokory. Bo kiedy przyszła choroba, kiedy przyszło cierpienie, kiedy przyszedł trud, uświadomiłam sobie, że nie wszystko zależy ode mnie. Następnym razem nauczyłam się uśmiechać do ludzi, nawet w tym, co jest doświadczeniem cierpienia. Zaczęłam im przychodzić z pomocą, z pocieszeniem, z dobrym słowem. Ja mówię: ale pani jest bardzo poważnie chora. Tak, ja to wiem. Ale nie rozbudzam sobie nadmiernych oczekiwań. Mówię: Panie Boże, każdego dnia to, co mi dajesz, jest wystarczające. Myślę, że dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj, też potrzebujemy takiego autentycznego oczyszczenia. Mówiąc o ludzkim cierpieniu, trzeba uświadomić sobie, że w Jezusie Chrystusie, w Jego ranach jest nasze zdrowie. To, że dzisiaj przychodzimy, aby być uzdrowionymi, jest zasługą Jezusa Chrystusa poprzez Jego cierpienie, poprzez Jego rany. I może w tym wszystkim objawia się to wszystko, co jest skandalem krzyża. Krzyż tu jest cierpieniem, ale cierpieniem, które wyzwala. I kiedy patrzymy na tę śmierć haniebną Jezusa, to dokonuje się coś, co jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan. Dlaczego tak się dzieje? Bo jeżeli człowiek nie dostrzeże na tym krzyżu Chrystusa, to będzie mu się wydawało, że to wszystko, co dzieje się w jego życiu, nie jest związane z dialogiem miłości. Zobaczmy, że w tej chwili, kiedy Jezus umierał na krzyżu, On był w dialogu miłości z Ojcem. Oni przeżywali ze sobą absolutną jedność. I moim zadaniem jest przeżywać jedność z Chrystusem, który jest ukrzyżowany. Jedność w wymiarze miłości. Bo wtedy, kiedy człowiek cierpi, potrzebuje jeszcze większej miłości, bo ona jest w stanie przezwyciężyć to wszystko, co jest bólem ludzkiego serca. Dopiero miłość jest w stanie nas uzdrowić. Idąc dalej w tym doświadczeniu uzdrawiania, pojawia się moment ogołocenia, odarcia ze wszystkiego. Dlaczego Pan Bóg chce od nas takiej wielkiej ofiary? Może odpowiedzią jest to, co jest w księdze proroka Izajasza w 53 rozdziale, wersety od 1 do 12, mówiące o cierpiącym słudze Jahwe. Cierpienie, które wyprasza dla innych łaskę zbawienia. I może jest tak, że czasami my dajemy siebie, aby inni byli uzdrowieni, ale czasami my też bierzemy, żeby Pan Bóg nas uzdrowił z cierpienia innych ludzi. I może nieraz zastanawiamy się, dlaczego właśnie w takim trudnym momencie dokonało się coś niezwykłego. Ale zacznę z cierpienia wielu innych ludzi, którzy w tym momencie uczynili swój dar serca, aby Twoje cierpienie serca zostało zmniejszone. Tu jest ta wspólna więź, ta jedność, o której mówiłem, w tej relacji między Ojcem i Synem w momencie ukrzyżowania. Mówiąc o cierpieniu fizycznym, trzeba również uświadomić sobie to, że z tego cierpienia fizycznego wynika to, co jest miłosierdziem i nowym przymierzem. Cierpienie fizyczne, które można zmniejszać, ale istnieje pewna granica, że już wszelkie środki uśmierzające ból przestają działać. Że w jakimś momencie kolejna dawka morfiny nie daje chwili wytchnienia, nie daje odpoczynku dla ciała. I wtedy jest to najbardziej trudny moment, dlatego że wtedy jakby dochodzi coś, co jest sytuacją zupełnego załamania się. I zobaczmy, przed tym ma nas bronić moc Chrystusa, która jest związana z przebaczeniem. Tu jakby kolejny element, który wchodzi w to doświadczenie mojego osobistego uzdrowienia. Przebaczenie nie jest jedną z możliwości, ale jest stanowczą linią postępowania, będącego wynikiem oddania się Panu Bogu. Zawsze my często tego nie rozumiemy, bo nam się wydaje, że moglibyśmy przebaczyć. Albo chcemy przebaczyć, albo nie chcemy przebaczyć. Ale zawsze jest to warunek, który prowadzi do tego, że ja mogę autentycznie oddać swoje życie Panu Bogu, kiedy przebaczę. I w wielu sytuacjach naszego ludzkiego życia brak tego przebaczenia powoduje to, że nie mamy w sobie wewnętrznej radości. Kiedy Pan Jezus posyłał swoich uczniów, tchnął na nich, udzielił im Ducha Świętego, aby łączyli to doświadczenie z dziełem przebaczenia. To Duch Święty daje niezwykłą miłość przebaczenia. Przebaczenie jest skuteczne i prawdziwe, kiedy jest wynikiem nadprzyrodzonej łaski. To nie jest tak, że ja potrafię przebaczyć. Nie, ja nie potrafię przebaczyć i dlatego wołam do Pana Boga, mówię: Panie Boże, daj mi siłę, daj mi moc Ducha Świętego, abym potrafił to uczynić. Bo tak jest Twoje oczekiwanie. Czy jest to łatwe? Na pewno nie. Dlatego, że to wszystko w jakimś stopniu wymaga pewnego otwarcia się na działanie łaski Bożej. Narodzenie z Ducha prowadzi do czynów przebaczenia. Oczywiście można by to rozwinąć, szczególna rola przebaczenia. Tutaj dwa teksty. Myślę, że warto sobie do nich będzie od czasu do czasu sięgnąć. Z Dziejów Apostolskich, 5 rozdział, wersety 30-32. I drugi tekst z Kolosan 3:12-13, mówiące o przebaczeniu, że to Chrystus jako pierwszy przebaczył każdemu z nas. Przebacza za każdym razem, kiedy my potrafimy przyjąć Jego miłość. I tutaj na pewno w tym wszystkim ważne świadectwo świętego Szczepana. Męczeństwo diakona, który potrafił przebaczyć swoim oprawcom. Ale zobaczmy człowieka, który w jakimś stopniu poprzez swoje przebaczenie doprowadził do nawrócenia drugiego świętego, świętego Pawła. Nawrócenie moje może spowodować nawrócenie drugiego człowieka. Moje przebaczenie może doprowadzić, że ten człowiek wewnętrznie, duchowo zostanie skłoniony do tego, żeby również przebaczyć. Tu jest siła miłości uzdrawiającej. Oczywiście można by powiedzieć jeszcze o przebaczeniu publicznym, przebaczeniu prywatnym. Przebaczenie publiczne, kiedy człowiek staje i mówi głośno, przebaczam. To, co działo się w relacjach między kościołami, tak niedawno jeszcze odczytywany list, mówiący o przebaczeniu. Ale zobaczmy, że to ma się ciągle aktualizować w tym przebaczeniu. Bo to nie jest tak, że my możemy przebaczyć wszystkim tam, którzy byli, którzy żyli w tamtych czasach. Nie, my mamy przebaczyć teraz konkretnie w stosunku do tej czy innej osoby. I to ma być przebaczenie publiczne, kiedy ja wyrażam siebie swoją osobą. Ale może być również przebaczenie prywatne. Wtedy, kiedy nie mam odwagi stanąć wobec tej osoby, bo jest to oprawca mój. To jest mój ciemiężyciel. To jest zły człowiek. I wtedy przebaczenie powinno być prywatne. Kiedy ja w swoim sercu wobec Pana Boga mówię, Panie Boże, ja Mu przebaczam, chociaż boję się stanąć oko w oko z tym człowiekiem. Ale ja Mu przebaczam, dlatego że wiem, że Ty ode mnie tego oczekujesz. Niech ta łaska Bożego działania, to uzdrowienie wewnętrzne pozwoli nam w pełni zobaczyć, jak wielka jest moc miłości. Bo to ona dopiero może sprawić, że my zapewnimy tak bardzo Chrystusa, że będziemy w stanie uczynić wszystko dla Niego, dla Jego miłości, aby osiągnąć wszystko, aby spełnić się w tym wszystkim, co jest łaską uzdrowienia, odkryć, że to jest moja droga do jeszcze większej miłości, do zbawienia.